I tak, drodzy Państwo, poranek wnet trwa, 8:32 na naszych zegarach, a ja tylko przypomnę, że cały czas zachęcamy Państwa do tego, aby wspierać Radio Wnet, patronite.pl/Radio Wnet. Dziękujemy tym wszystkim, którzy są już razem z nami. To jest bardzo, bardzo ważne i bardzo, drodzy Państwo, nam pomaga, więc zachęcamy. A teraz już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, dr Witold Repetowicz, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przywódca libańskiego Hezbollahu zagroził wczoraj odwetem na Cyprze, jeżeli ten kraj udostępni Izraelowi swoje lotniska w czasie ewentualnej wojny z Libanem. No to już jest taka bezpośrednia groźba wobec członka Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej? Jak ocenia pan ryzyko tego scenariusza eskalacji, scenariusza wojny Izraela z Hezbollahem, z libańskim Hezbollahem?
Przede wszystkim warto tutaj powiedzieć, że Cypr nie ma powodów do tego, żeby udostępniać Izraelowi swoje lotniska. Natomiast Cypr będzie odgrywał bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o ewakuację cywilów, ewakuację również kontyngentów pokojowych. To oczywiście może być przez propagandę rosyjską przede wszystkim. Tutaj warto podkreślić, że Rosja byłaby zainteresowana taką eskalacją i już obecnie jest kolportowana narracja przez środowiska zbliżone do Rosji na Cyprze, że Cypr bierze aktywny udział w atakach, znaczy udziela, odgrywa rolę w tej wojnie przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy. To też jest oczywiście nieprawda. Wręcz przeciwnie, Cypr stara się prowadzić politykę takiej równowagi. Z jednej strony rzeczywiście faktem jest, że Cypr ma bardzo dobre relacje z Izraelem i tutaj współpracował również z izraelskimi służbami specjalnymi w celu zapobieżenia infiltracji wyspy przez Hezbollah i to było skuteczne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o Palestynę, to ma bardzo dobre relacje również z Palestyną i to Cypr był inicjatorem korytarza humanitarnego do Strefy Gazy, morskiego korytarza humanitarnego, więc to warto tutaj podkreślić. Natomiast ja myślę, że to jest takie zastraszanie, bo to oczywiście miałoby gigantyczne konsekwencje dla Unii Europejskiej i dla całej Unii Europejskiej, gdyby Cypr został zaatakowany. Natomiast myślę, że to jest takie zastraszanie i myślę, że Iran nie byłby jednak zainteresowany, Iran jako główny sojusznik Hezbollahu nie byłby zainteresowany taką eskalacją i by ją powstrzymał. Natomiast jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo inwazji izraelskiej na Liban, to jest ono bardzo, bardzo wysokie i będzie to kolejny krok eskalacyjny. Tutaj konsekwencje też będą gigantyczne. I tak jak już wcześniej powiedziałem, jeżeli chodzi o kwestie ewakuacyjne, tutaj są opracowane pewne scenariusze, w których Cypr odgrywa bardzo istotną rolę. Natomiast ta sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej obecnie jest już bardzo, bardzo zła od wielu miesięcy. Tam po obu stronach granicy ewakuowano około 100 tysięcy osób, czyli łącznie z około 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Po stronie libańskiej wiele wsi jest już zrównanych z ziemią w wyniku ataków izraelskich. Po stronie izraelskiej te ataki Hezbollahu coraz bardziej przesuwają się na południe. W tych starciach po stronie Hezbollahu zginęło już też ponad 300, co najmniej 300 bojowników Hezbollahu. No generalnie Hezbollah...
Panie...
Tak?
A proszę panie doktorze powiedzieć, bo kiedy mówimy o Libanie dzisiaj, no to mówimy już o ogromnym kryzysie politycznym, kryzysie, także kryzysie humanitarnym. Jak to wygląda w przypadku Hezbollahu? Jaki jest jego potencjał?
No potencjał Hezbollahu jest bardzo duży. Oczywiście Hezbollah w starcie z Izraelem przegra, ale to też jest kwestia zdefiniowania, co to jest wygrana, co to jest przegrana. Hezbollah, Izrael z całą pewnością dojdzie do rzeki Litani i jest w stanie zrównać wszystko tam z ziemią, wyprzeć Hezbollah z tego terenu, ale Hezbollah w przeciwieństwie do Hamasu dysponuje rakietami kierowanymi i też kilka dni temu Hezbollah chwalił się nagraniami z drona, który latał nad Hajfą. I myślę, że tutaj atak rakietowy na Hajfę, na bardzo ważne, duże miasto izraelskie, jest nieunikniony. I tam będą bardzo duże straty, zarówno zniszczenia, jak i straty w ludziach. Także Izrael poniesie też bardzo, bardzo poważny koszt, niespotykany tak naprawdę w historii Izraela koszt tego ataku.
A proszę powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja polityczna w Izraelu? Mieliśmy zamieszanie związane z tym rządem wojennym Benjamina Netanyahu. Jak obecnie wygląda jego sytuacja polityczna? Co tam się dzieje?
No cóż, rzeczywiście Gantz wyszedł z tego gabinetu wojennego, gabinet wojenny został rozwiązany, więc rządzi teraz, wojną kieruje rząd, a to oznacza zwiększenie wpływów Itamara Ben-Gwira i Bezalela Smotricha, którzy prą do eskalacji znacznie większej, do ataku na Liban i do okupacji południowego Libanu i są zdecydowanie mniej podatni na, znaczy w ogóle nie są podatni na sugestie płynące z Waszyngtonu. Mamy w Stanach Zjednoczonych 4 miesiące do wyborów. Te środowiska skrajne w Izraelu liczą na przegraną Bidena i na to, że Trump im zaświeci zielone światło na cokolwiek oni będą chcieli zrobić. Znaczy to nie jest wcale takie pewne, że Trump tak postąpi, ale takie kalkulacje w Izraelu po stronie tej skrajnej prawicy są. I myślę, że te ostatnie zmiany w władzach Izraela no, bardziej przybliżają nas do eskalacji. Zresztą też w sondażach Netanyahu odrabia straty i jeżeli chodzi o poparcie. I myślę, że tutaj Netanyahu oraz, a zwłaszcza te środowiska Ben-Gwira i Smotricha liczą na to, że atak na Liban jeszcze bardziej wzmocni ich pozycję polityczną w Izraelu, że będzie pozwoli na ogłoszenie zwycięstwa, którego no nie mogą ogłosić w strefie Gazy, no bo tam nie ma zwycięstwa w strefie Gazy. Tutaj jeżeli wyprą Hezbollah poza rzekę Litani, no to będą mogli to ogłosić, chociaż też tutaj nie biorą pod uwagę tego udziału sojuszników Hezbollahu. Ja nie mówię o Iranie, bo ja wątpię, żeby Iran bezpośrednio udzielił wsparcia Hezbollahowi, ale mówię o Al-Hasha Shabi z Iraku, mówię o Hutich z Jemenu. Być może Syria, ale to jest też wątpliwe, bo póki co Iran nie chce angażować tych podmiotów państwowych, tak? Tylko te podmioty pozapaństwowe. Natomiast no, zapewne ten obecny rząd Izraela liczy na to, że ogłoszenie zwycięstwa wzmocni ich, a z kolei Tepun Haifa no, nie jest raczej bastionem poparcia dla Netanyahu czy też dla tych religijnych syjonistów, bo to jest miasto kosmopolityczne, jest tam duża społeczność arabska również, więc i Żydzi rosyjskojęzyczni, którzy nie są zbyt religijni, więc myślę, że to wszystko wpływa na kalkulacje tej skrajnej prawicy izraelskiej.
A proszę powiedzieć, jak wyglądają relacje Izraela ze światem zewnętrznym? Szczególnie tutaj mam na myśli no, głównego sojusznika Stany Zjednoczone, Benjamin Netanyahu. Wczoraj albo we wtorek opublikował takie nagranie, w którym przekonywał, że Stany Zjednoczone wstrzymują dostawy pomocy wojskowej dla Izraela. Biały Dom w odpowiedzi miał odwołać amerykańsko-izraelskie spotkanie na wysokim szczeblu dotyczące Iranu, więc część komentatorów wskazuje, że Netanyahu no, rozwścieczył Stany Zjednoczone. Proszę powiedzieć, jak obecnie wyglądają te relacje i to poparcie USA?
Trzeba pamiętać, że mamy, tak jak już wcześniej powiedziałem, 4 miesiące do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I ewidentnie tutaj Izrael stara się rozgrywać tą kwestię tych wyborów. Jest duża kalkulacja po stronie obecnego rządu izraelskiego, kalkulacja na to, żeby Republikanie i Trump wygrali te wybory i liczą na to, że chociaż nie jest to takie oczywiste, bo też warto pamiętać, że Benjamin Netanyahu w momencie, gdy Donald Trump stracił prezydenturę, Trump liczył na... Nie liczył na to, że Netanyahu pośpieszy z gratulacjami wtedy do Bidena, gdy Trump jeszcze podważał legalność tych wyborów. Więc tutaj może być kwestia pewnego zgrzytu w tych relacjach interpersonalnych. Natomiast zdecydowanie Netanyahu gra na to, żeby Biden przegrał. A z całą pewnością Smotrich i Ben-Gwir są w tej chwili persona non grata w Stanach Zjednoczonych. Więc tak, tutaj możemy się jeszcze spodziewać o wielu niespodzianek. Myślę, że im bliżej wyborów, tym większe prawdopodobieństwo, że ta eskalacja nastąpi wbrew zaleceniom obecnych władz Stanów Zjednoczonych, tak by ona wpisała się w chodzi mi o to, że pomoc lub brak pomocy Stanów Zjednoczonych w sytuacji eskalacji, w sytuacji, gdy bomby, pociski Hezbollahu czy też innych sojuszników Hezbollahu i Iranu zaczną spadać na Izrael, to w tym momencie brak pomocy ze strony administracji USA będzie wykorzystany przez Izrael w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
To teraz panie redaktorze, przenieśmy się z powrotem na moment do strefy Gazy, pojawiły się takie informacje, że oficerowie izraelskiego wywiadu wojskowego wiedzieli, że Hamas szykuje atak na kibuce w Izraelu już nawet na 3 tygodnie przed tym atakiem. Dowódcy odpowiedzialni za wywiad skoncentrowany na strefie Gazy znali ten raport. Takie informacje przekazują media, podał je Kan, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Mamy też postawę Benjamina Netanyahu, który tak sukcesywnie odmawia oficjalnego śledztwa, o czym to wszystko świadczy.
No, oczywiście, że Netanyahu odmawia śledztwa i Netanyahu przedłuża, jest zainteresowany tym, żeby nie doszło do żadnego wstrzymania działań zbrojnych, ponieważ wie, że wtedy zaciśnie się pętla na jego szyi, tak? Odpowiedzialność Netanyahu za to, co się stało 7 października, jest oczywista. I tutaj zaniedbania są po prostu oczywiste i odpowiedzialność za to, co się stało.
Ale chodzi o taką genezę, panie doktorze, no bo przecież w Izrael no, może poszczycić się jednymi z najlepszych służb na świecie. Wiemy, że Strefa Gazy jest bardzo mocno takim miejscem, bardzo mocno zinwigilowanym. Mamy świetnie funkcjonujący Mossad. No i z drugiej strony, jak jest możliwe, że ze strony tych służb bezpieczeństwa doszło do takich zaniedbań?
Po pierwsze, to ta renoma izraelskich służb specjalnych jest mocno przesadzona. To też jest kwestia wojny informacyjno-psychologicznej. I to nie jest tak, że w historii izraelskich służb specjalnych nie było porażek, i to kompromitujących porażek. To jest po pierwsze. Po drugie, wchodzi tutaj jeszcze w grę kwestia psychologiczna. Otóż jest głęboko zakorzenione myślenie w Izraelu, iż Arabowie są prymitywni i nie są w stanie dokonać ataku na Izrael, ponieważ po prostu są za głupi na to. Więc to jest kwestia niedoceniania przeciwnika. Nawet jeżeli się ma informacje w tym zakresie, jest kwestia błędu analitycznego, błędu w analizie danych, jeżeli właśnie się zakłada takie błędne, no tak, ma się takie błędne podejście lekceważące przeciwnika. To jest po drugie. A po trzecie, no tutaj trzeba pamiętać o tym, że cała polityka Netanyahu w odniesieniu do Hamasu polegała na tym, żeby jednak karmić tą żmiję, żeby, czy też nie bezpośrednio, ale pozwalać karmić tą żmiję, po to, żeby Palestyńczycy mieli twarz tej żmii, tak?
No właśnie, bo tutaj po trochę tak o to dopytałam, no w kontekście obserwowaliśmy na przykład, i Rosja znana jest z tak zwanej maskirowki, no z tego, że potrafiła niestety wywoływać u siebie w państwie jakieś ataki terrorystyczne, panikę po to, aby mieć potem podkładkę na przykład do bardzo brutalnych ataków na Czeczenię. Czy tutaj taki scenariusz nie jest możliwy, że być może była potrzeba pewnego rozwiązania no sytuacji, o której mówi się, że jest tak naprawdę nierozwiązywalna, ale kwestii palestyńskiej i że być może doszło do takiej kalkulacji, że możemy pozwolić na takie ataki, na takie porwania, ale potem będziemy mogli przeprowadzać dużą operację.
Nie ze strony Netanyahu. Znaczy, ja byłbym skłonny uwierzyć, że w głowie Bezalela Smotricza czy Itamara Ben-Gwira takie pomysły mogłyby się zrodzić, bo rzeczywiście cała ta sytuacja w tej chwili jest jakby zgodna z ich planem, z ich wizją, szaloną wizją podboju Strefy Gazy, podboju Zachodniego Brzegu, prawda, podboju Południowego Libanu, ekspansji terytorialnej Izraela i tak dalej, i tak dalej. Co się, jeżeli by ten scenariusz był realizowany przez Izrael, to skończyłoby się to katastrofą, totalną katastrofą dla Izraela. I Benjamin Netanyahu o tym wie. Także wątpię, żeby Smotrich z Ben-Gwirem mieli takie zdolności w służbach, w aparacie bezpieczeństwa Izraela, by móc to zaplanować. Natomiast jeżeli chodzi o Netanyahu, to trzeba pamiętać, że ten atak przerwał negocjacje z Arabią Saudyjską w kwestii normalizacji wejścia Arabii Saudyjskiej w porozumienia abrahamowe. No, w W tej chwili w Izrael, zresztą Netanyahu nigdy nie miał w planie zniszczenia Hamasu i teraz zadeklarowany cel tej operacji zniszczenie, to jest właśnie zniszczenie Hamasu. Jest on nieosiągalny tak naprawdę. Poza tym obciąża go nie religijnych tych syjonistów, ale jego obciąża kwestia zakładników, którzy cały czas są w rękach Hamasu. Więc jeżeli chodzi o Netanyahu, to wciąż bilans tego ataku na strefę Gazy, czy też bilans ataku Hamasu na Izrael i tego, co się później wydarzyło, jest negatywny, zdecydowanie negatywny dla Netanyahu. I to było oczywiste od samego początku, a w przeciwieństwie, tak jak jeszcze raz podkreślam, w przeciwieństwie do Ben-Gwira i Smotricha, którzy są po prostu fanatykami, fundamentalistami, fanatykami i nie myślą racjonalnie, to Netanyahu myśli racjonalnie. A taka decyzja po stronie Netanyahu nie byłaby racjonalna.
To na zakończenie, panie doktorze, spójrzmy w kierunku Iranu, bo zapowiedziałam, że krótko skomentujemy wybory prezydenckie, które już za kilka chwil. Kto tutaj ma największe szanse? Co one mogą zmienić?
Jeżeli chodzi o szanse, to zasadniczo mamy trzech kandydatów, którzy się liczą. Jest to Khalib Aff, czyli obecny przewodniczący parlamentu, który jest związany z CEPAH, czyli z Gwardią Rewolucyjną. Mamy Jaliliego, który jest związany z tymi twardogłowymi, ale świeckimi, w sensie niemilitarnymi, cywilnymi, tak, środowiskami. No i mamy Pezeszkiana, który jest związany z obozem pragmatycznym, reformatorskim, tym od Rouhaniego i Zarifa. No, na pewno największą zmianą byłoby, gdyby Pezeszkian został prezydentem, bo otwarłoby to drogę do powrotu do tej polityki Rouhaniego i Zarifa, większego otwarcia na współpracę z Zachodem. Chociaż to też zależy od drugiej strony. Jeżeli Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, no to może to być znacznie utrudnione. Jeżeli chodzi o Jaliliego, to z całą pewnością tutaj byłoby największa kontynuacja tej polityki Raisiego, czyli kontynuacja tego zwrotu w kierunku Rosji i Chin. Natomiast jeżeli chodzi o Khalib Affa, który jest w tej chwili faworytem, najprawdopodobniej będzie druga tura. I ta druga tura w tej chwili zapowiada się, chociaż tutaj na pewno Khalib Aff będzie w drugiej turze, natomiast pojawiają się różnego rodzaju sondaże, ale no, trzeba do nich podchodzić ostrożnie. Jeżeli chodzi o Pezeszkiana, to zależy dużo od tego, czy przeciwnicy tej polityki Raisiego pójdą na wybory, czy je zbojkotują. Natomiast jeżeli chodzi o Khalib Affa, no to wbrew pozorom te środowiska związane z CEPAH, z Gwardią Rewolucyjną, są znacznie bardziej pragmatyczne niż te środowiska konserwatywne, cywilne, związane z właśnie między innymi z Jalilim, więc można tutaj się spodziewać większego, bardziej pragmatycznego podejścia do kwestii negocjacji w kwestii irańskiego programu atomowego, ale również takiego realizmu politycznego w próbach uzyskania jakiegoś dealu na temat stref wpływów na Bliskim Wschodzie. Pytanie, czy druga strona będzie też na to otwarta?
Jak będzie, to zobaczymy już za kilka dni, już 28 czerwca wybory. Na pewno będziemy się im przyglądać i będziemy będziemy relacjonować słuchaczom Radia Wnet ich wynik. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Dr Witold Repetowicz, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw bliskowschodnich, korespondent wojenny, także pisarz, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, 8:56 na naszych zegarach. Wojciech Piątek zrealizował poranek Wnet, wydał Mikołaj Mur-Kociński. O to byśmy byli razem z Państwem podczas transmisji na YouTubie, zadbał Konrad Tomaszewski. Arkadiusz Jarzecki jest już w studio. To oznacza, że punktualnie o godzinie 9:00 wiadomości w Radio Wnet. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byliście Państwo wspólnie z nami. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom także z transmisji online. No i do usłyszenia dzisiaj między godziną 13:00 a 15:00 w zastępstwie za Magdalenę Uchaniuk, ale przed tym jeszcze sporo dobrej muzyki i sporo ciekawych audycji, więc warto być razem z nami. Ja spoglądam na naszą listę. Mamy Męskie Granie i mamy The Rolling Stones. No to może Wolne Duchy, zagrajmy coś po